Jest 9:33, więc pora, żeby porozmawiać o gospodarce morskiej jak co środę, a w naszym studiu Wioletta Kakowska-Merin, Trójmiasto.pl i Piotr Stareńczak, Portal Morski. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
W Gdyni odliczają kolejne rekordy. Przed chwilą mieliśmy Charlotte Maersk, czyli największy, może nie największy, najdłuższy kontenerowiec, jaki w historii wpłynął do tego portu. Na dzisiaj oczekiwany jest Cap San Juan, czyli statek, który ma większą ładowność, więcej kontenerów wejdzie. Znowu można mówić o rekordzie. W ciągu miesiąca dwa takie rekordy. Będzie co obserwować w Gdyni i skąd się biorą tak duże statki. Oczywiście, jeżeli porównamy z gdańskim DCT, te statki nie są ogromne, one są mniejsze od tych, które wpływają do Gdańska, ale w skali Gdyni to są statki bardzo duże.
No ten dzisiejszy będzie, mimo że rekordowy dla Gdyni, to pod względem ładowności, pojemności, nośności będzie mniej więcej dwa razy mniejszy, prawie dwa razy mniejszy od największych w Gdańsku pojawiających się, które nawiasem mówiąc należą do największych na świecie, absolutnie. No i jest to, te wizyty ostatnie w Gdyni wielkich kontenerowców, to jest w znacznej mierze efekt pewnych nie przestojów, tylko kongestii w DCT w Gdańsku. Tam są pewne problemy i z odwozem kontenerów, i z wydajnością przeładunków na nabrzeżach, czy też z pomieszczeniem naraz dużych kontenerowców albo bliskiej odległości czasowej. No, głównie chodzi o odwóz kontenerów i o to, że jednak widać ciągle nadal potencjał do rozwoju terminali kontenerowych w Polsce. I jeszcze parę lat temu się mówiło, po co tak dużo infrastruktury, a tu się okazuje, że pojawiają się sytuacje, w których infrastruktury jest za mało.
No i okazuje się, że te trzy terminale, bo w Gdyni, przypomnijmy, są dwa, w Gdańsku jest DCT, że te trzy terminale to tak naprawdę szczęście w nieszczęściu w tej chwili.
No jeszcze jest taki malutki w porcie wewnętrznym.
Gdańsku. No tak, ale to zupełnie inna skala, jednostek.
W tym porównaniu to jest malusieńki. O tej infrastrukturze właśnie pomyślano, bo to, że się rozbudował DCT i rozbuduje się, już są zapowiedzi, będzie o te trzy, czyli kolejne stanowisko, to o tym świadczy. To, że poczyniono pewne inwestycje w końcu w porcie w Gdyni, to jest kolejna rzecz, bo nie rozmawialibyśmy pewnie o tych zawinięciach, które być może skorzystała na tym Gdynia, że są jakieś problemy z harmonogramem w DCT. Gdyby nie to, że mamy nową obrotnicę, która pozwala się obrócić tym statkom, gdyby nie to, że pogłębiono.
Czyli zdążono z inwestycjami.
Dokładnie.
Tak?
Tam jeszcze brakuje nam poszerzenia wejścia, no ale tutaj
tak,
już
falochron.
Tak, doszło, poinformowano tam na początku roku, że udało się porozumieć z MON-em i tam przekażą część terenu i uda się jeszcze poszerzyć to wejście. Dzięki temu te wejścia będą bezpieczniejsze. Bo przy poprzednim, jak Charlotte wchodziła, to też zastrzeżono, że właśnie z powodu tego, że jak się troszkę warunki pogodowe zmienią, może być niebezpiecznie.
Tak, za mocny,
bo to jest tak,
wiatr
na styk,
zagraża.
Tak,
wiatr
to
zagraża,
dlatego przeprowadzałam tę operację w ciągu dnia na wszelki wypadek. No należy się cieszyć, że jest ruch w polskich portach, w trójmiejskich portach i że wbrew temu, co się obawialiśmy, że na tym, że się rozwija Gdańsk, straci Gdynia, a jak widać, tym tortem można się podzielić i oba porty funkcjonują.
Dobra symbioza.
Pytanie tak. Oczywiście też, bo się cieszymy, że duże, tak rozmawiamy o tych liczbach, że tam te Charlotte miała 347 metrów długości, no ale też trzeba pamiętać, że wpłynęła tylko w 40% wyładowana kontenerami. Ten dzisiejszy to przyznam, nawet nie wiem, na ile jest wyładowany i jak dużym ładunkiem przypłynął do Gdyni.
Trzeba jednak pamiętać, że poza tymi rekordowymi kontenerowcami w Gdyni, które rzeczywiście robią wrażenie rozmiarami jak na Gdynię, jak na dotychczasową działalność portu w Gdyni robią wrażenie. Trzeba jednak wspomnieć, że również pojemnikowce dowozowe rosną i w Gdyni praktycznie regularnie pojawiają się kontenerowce MSC, które kiedyś były kontenerowcami oceanicznymi. Teraz są wykorzystywane przez MSC na liniach krótszych, dowozowych, tak, regionalnych, a to były kiedyś duże kontenerowce oceaniczne.
No i będziemy się przyglądali temu, co się dzieje w Gdyni, i to jest, bo to jest po prostu bardzo ciekawe. Dzisiaj po południu chyba z okolic Muzeum Emigracji najlepiej oglądać to, co się będzie działo, tak? Te popołudnie jest aktualne z tego, co Państwu wiadomo?
Ja dzisiaj nie sprawdzałem. Ta informacja o godzinie 15 mniej więcej to jest wczoraj. Trzeba będzie sprawdzić. Natomiast rzeczywiście ostroga pilotów i być może teraz Muzeum Emigracji to są bardzo dobre miejsca.
Trzeba sprawdzać na stronach, które prowadzą taką jakby nawigację i mniej więcej ten czas ewentualnie wtedy czy jest jakiś w miarę zbliżony, bo takie wejścia no niestety czasami mają poślizgi po 2-3 godziny, albo na przykład myślimy, że będzie o 15, ale się okazuje, że jest okienko i statek wpływa 2 godziny wcześniej. Jasne. Tu się liczą pieniądze, a nikt nie ma, nikogo na to nie stać, żeby stać za długo na redzie, jak jest szansa, żeby wejść, szybko przeładować, to tak się robi.
Kapsan
trzeba polować.
Juan, sprawdzałem rano, stał na zatoce bliżej jeszcze Kaliningradu niż Gdyni, więc
po
zobaczymy.
Zapewne.
Zapewne jest tankowany pod Kaliningradem. Zmieniamy skalę wielkości jednostek pływających. Od wczoraj 27 targi branży jachtowej w Dubaju potrwają do 2 marca. Wystawcy z całego świata zaprezentują najnowsze rozwiązania z dziedziny jachtów i łodzi. Pisze o tym portal Morski, ciekawy tekst na ten temat. W Polsce rocznie 22 tysiące jachtów powstaje. W niektórych kategoriach jesteśmy 2 producentem na świecie. Około 1000 firm zajmuje się produkcją różnego typu jachtów w Polsce. I proszę Państwa, czy to jest tak, że jest to taka branża, która może być na długie lata polską specjalnością? Czy tutaj jest rzeczywiście jeszcze potencjał wzrostu? I czy taka obecność na targach w Dubaju to jest rzeczywiście potwierdzenie naszej siły i pozycji na rynku? Czy to jest bardziej taki przypadek okazjonalny?
To, że na tych targach wystawiają się firmy z własnymi produktami, to jest bardzo cenne, bo bardzo wiele firm w Polsce pracuje w tym obszarze, tak, czyli dla tej branży, ale czasami też są podwykonawcami. Przelicza się, że nie wiem, chyba z 900 podmiotów związanych jest z tym rynkiem. No ale co innego być podwykonawcą, a no oczywiście też są to cenne pieniądze i pozwalają się czegoś nauczyć i rozwinąć pewne umiejętności, ale co innego jest mieć własne produkty. Na tych targach, tylko tych w Dubaju, chyba z 4 firmy, w tym 4, tak. Sanif Yacht z Gdańska, co też należy podkreślić i cieszyć, wystawiają swoje produkty, to jest szczególnie cenne. No ale nie tylko Sanis Yacht ma tutaj lokalnie duży sukces. Trzeba też wspomnieć o Galeonie, trzeba wspomnieć o Stoczni Konrada, która w ubiegłym roku zbudowała bardzo luksusowy jacht motorowy za 75 milionów złotych. To są ogromne pieniądze. Cenne jest też to, że to są produkty bardzo często takie unikalne, robione na zamówienia, w jakimś specjalnych materiałów.
Czyli to
są też produkty wysokomarżowe, na których się po prostu zarabia.
Co się mówi o polskich firmach, że są elastyczne, czyli potrafią się dobrze dostosować do oczekiwań. W branży jachtowej się sprawdza, twoim
sprawdza
zdaniem?
Sprawdza się, bo tutaj, nie wiem, chyba kilka temu się chwalono dość mocno takim jachtem, który powstał, chyba Galeon przygotował, gdzie był jakiś tam masa perłowa, heban, jakiś tam skóry z jaszczurek. Chyba chyba jedyny taki jacht na zamówienie, tak, dla bardzo bogatego klienta, ale mówię, no dzięki temu, że te jachty są takie unikalne, nie są to masowe produkcje, a nawet jak są masowe, to też są to bardzo duże koszty, tak, to te produkty są też, mają wysokie marże, czyli na tych produktach się zarabia, tak, poważne pieniądze, a nie są to tylko, powiedzmy, nie wiem, skorupy, z których oczywiście, jak się, no, w ramach podwykonawstwa też się należy cieszyć, że i takie zlecenia są. Są to produkty markowe i jeżeli Polska ma firmy, które mają własne produkty, własne markowe i są w stanie zaprezentować się na takich targach jak w Dubaju, to oczywiście jest to jak najbardziej na plus. Z tym, że mówię, no tutaj twierdzi się, że głównie sprzedajemy te nasze jachty, bo rywalizujemy ze Stanami Zjednoczonymi, głównie sprzedajemy tutaj w Europie, Skandynawia, tak, Francja, Niemcy, no, ale mamy też inne ciekawe rynki, bo mówi się, że powinniśmy się też dość mocno rozejrzeć tutaj w Ameryce Południowej, ale przede wszystkim w Chinach, co też już nasze firmy robią, bo chyba, nie wiem, Sunlift Yacht ma już od kilku lat przedstawicielstwo handlowe w Chinach, wyczuwając, że jest to taki rynek perspektywiczny, że coraz więcej bogatych ludzi właśnie jest tam.
Oczywiście przynajmniej teoretycznie jest to sektor rynku z potencjałem dla nas i oczywiście należy się cieszyć z dotychczasowych sukcesów, należy oczekiwać dalszych sukcesów. Na pewno przynajmniej niektóre firmy taki sukces będą osiągały. Natomiast i oczywiście nie umniejszając nic temu sektorowi, trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że ten sektor, mimo że jest tak hołubiony przez media, jest nazywany właśnie polską przyszłością, czy branżą bardzo rozwojową, czy wręcz jest często stawiany w opozycji do tak zwanego tradycyjnego przemysłu okrętowego i często się mówi w mediach głównego nurtu, zwłaszcza, że nie żal tamtych stoczni pozamykanych, bo mamy teraz na to miejsce jachty. I tutaj jest to z gruntu fałszywe podejście. Warto wspomnieć, że zostało to podliczone w 2014 roku między innymi przez Forum Okrętowe, ale też oczywiście są tutaj dane ze Związku Producentów Jachtów. Wartość produkcji i eksportu polskiego przemysłu budowy i wyposażenia statków wtedy w 2014 roku była przynajmniej 10 razy większa od produkcji oraz eksportu, o wartości produkcji oraz eksportu jachtów i ich wyposażenia. I od 2014 nie zaszły żadne diametralne zmiany, które by
jakby w strukturze wartości, tak?
Które by zasadniczo tę sytuację zmieniały. Także pamiętajmy o proporcjach. Oczywiście na jachtach da się zarobić, ale pamiętajmy, że na przemyśle okrętowym tradycyjnym wciąż zarabiamy więcej, nawet znacznie więcej, i przemysł okrętowy, powiedzmy, takiego hołubienia też wymaga, czy promocji eksportowej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, bo przypomnijmy, że to wystąpienie polskich firm w Dubaju jest pod egidą, PAIH właśnie. Także nie zapominajmy o przemyśle okrętowym tradycyjnym, tak zwanym.
Nie, ale myślę, że takie zestawianie jakby tych dwóch branż i porównywanie właściwie jest z gruntu błędne, bo to są dwie zupełnie inne branże, to są inne kompetencje, inny nawet materiał, tak? Inne
no jednostki
zawody,
pływające, ten
no
wspólny
tak, to się,
mianownik.
Ale to jest
tak?
Bardzo mocne uproszczenie, tak. I to jest ten problem.
No
tak?
I w innych celach generalnie. Tak.
To nie są ci ludzie, którzy pracują przy produkcji jachtów, nie mają takich samych kompetencji jak ci, którzy są, nie wiem, spawaczami w stoczni i odwrotnie, tak? To są zupełnie inne obszary, chociaż tak jak powiedziałeś, no są to jednostki pływające. Jest to obszar bardzo obiecujący, no może tutaj nie mówimy o już takich kwotach, ale jest, skoro choćby nawet ta Polska Agencja Informacji i Handlu wsparła takie bycie na Polski, tej branży na targach. Jest to zresztą jeden z tych obszarów, który jest dość mocno, się znalazł na liście tych najbardziej gdzieś tam obiecujących obszarów naszej gospodarki, na które możemy gdzieś tam stawiać i w tą stronę się rozwijać. I tu mówię, to nie ma co porównywać, bo to jest zupełnie inna skala, zupełnie inna branża, inny obszar.
A jak Państwo sądzicie, bo my tutaj rozmawiając, kto kupuje te polskie jachty, mówimy Skandynawowie, Holendrzy, przedstawicielstwo handlowe w Chinach, czyli no takie globalne rynki. Czy w Polsce jest potencjalny rynek? Oczywiście zawsze będziemy dyskutowali o poziomie zamożności naszego społeczeństwa, że jeszcze nie jesteśmy tak bogaci, żeby mieć nowoczesne samochody, więc tym bardziej no, na jachty trzeba poczekać. Ale czy gdzieś perspektywicznie myślicie Państwo, że takie posiadanie jachtu w Polsce, gdzie ta tradycja morska, no umówmy się, poza wybrzeżem jest słaba, czy może być tak, że Polska urośnie do rangi takiego dużego, ważnego rynku w tym segmencie, czy jednak ten eksport będzie dominował w najbliższej na przykład dekadzie?
Mi się wydaje, że eksport przede wszystkim na razie, bo jeżeli sprzedaż na rynku polskim wzrośnie, to nie w wielkiej skali i nie prędko. Także nie będziemy drugą Szwecją jeszcze przez długi czas, ze względu na nie tylko na uwarunkowania związane z zamożnością społeczeństwa, ale też chodzi o tradycje, chodzi o pewne przyzwyczajenia w zakresie spędzania czasu wolnego. Chodzi też w końcu o ukształtowanie wybrzeża. W Szwecji i w ogóle w krajach nordyckich mamy do czynienia przede wszystkim z bardzo rozwiniętą, skomplikowaną linią brzegową, w ramach której mieści się mnóstwo...
Setki wysp, wysepek, tak, mieści się, różne możliwości też, tak?
Tak, mieści się mnóstwo dobrych lokacji na mariny. U nas ta liczba miejsc jest ograniczona.
No ale są u nas bogaci ludzie, którzy mają już samoloty, tak? Coraz częściej się pojawiają, zwłaszcza
w podkarskich. Ale jak to może będą chcieli mieć w Chorwacji albo
Hiszpanii? No i są też
Hiszpanii,
ludzie, którzy mają jachty, bogaci w tym kraju. Niekoniecznie te jachty są tutaj gdzieś w Polsce.
No właśnie.
Tylko są zupełnie w innych obszarach gdzieś tam.
A taką modę udałoby się wykreować?
Ja myślę, że coraz częściej ludzie pływają i wynajmują jachty. Tak, bo nawet wśród swoich znajomych, oczywiście to nie są te pewnie produkcja Sanif Jachtu czy tym podobnych firm, ale jakaś tam jednak kultura pływania i tradycja, oczywiście nie po Bałtyku, tylko gdzieś też czy po Morzu Śródziemnym, to się gdzieś powoli rodzi. Być może za tym pójdzie rynek. No, będziemy mieli bogate społeczeństwo, to może będzie i nas stać na to, żeby trzymać gdzieś tam w porcie na Morzu Śródziemnym swój jacht. No, kto
ale wie. Ja się boję, że będziemy bardziej mieli te jachty w Riece, czy gdzieś właśnie tam, a niekoniecznie w Gdańsku, czy Pucku. Zmieniamy temat. Dzisiaj protest rybaków w Warszawie. Środowisko rybackie od dawna zapowiada, czy deklaruje swoje niezadowolenie z tego, co się dzieje. Przypomnijmy, coraz trudniej złowić dobrej jakości rybę na Bałtyku. Mówi się, że są przetrzebione stada. To się przekłada na sytuację gospodarczą rybaków, no ale też protestują przeciwko zapowiedziom Brukseli, że planowana jest zmiana polegająca na tym, że te łodzie przybrzeżne łowiące bezpośrednio właśnie w strefie przybrzeżnej będzie można powiększyć z 12 do 24 metrów i natychmiast pojawia się taki wątek, że wtedy przypłyną Duńczycy i nam tam wyciągną z morza wszystko, co jest do wyciągnięcia, bo już teraz te tak zwane połowy paszowe są przez polskich rybaków pokazywane jako przykład dewastacji środowiska naturalnego na Bałtyku. Możemy jakoś pomóc rybakom? Co się dzieje tak naprawdę z tą branżą na Bałtyku?
Prawdopodobnie oczywiście nie można mieć takiej pewności stuprocentowej, ale prawdopodobnie gdyby nasi rybacy byli zamożniejsi
i mieli większe łodzie,
gdyby
tak?
mieli możliwość zakupu nowszych jednostek i większych, prawdopodobnie uczestniczyliby w tej rabunkowej eksploatacji morza w tych połowach paszowych. Problem jest taki, że ze względu na zaszłości gospodarcze i inne nie było nam dane rozwinąć tak silnego sektora rybołówstwa, zwłaszcza bałtyckiego i przybrzeżnego. Rzeczywiście te połowy paszowe, przemysłowe stanowią duży problem. I przypuszczam, że ten protest, który ma się odbyć, jest nie tyle bezpośrednio wycelowany w nasz rząd, co ma raczej skłonić, zdopingować nasz rząd do
aktywniejszych
negocjacji, do aktywniejszego stawiania tych spraw właśnie na forum międzynarodowym, na forum Unii Europejskiej, z tym, że niestety jest taki problem, że nasz rząd i nasza dyplomacja musi się borykać z pewnymi innymi sprawami, już niegospodarczymi, które niestety są czasami inspirowane z Polski i nasi dyplomaci są zajęci tymi sprawami i nie starcza ani czasu, zasobów, środków, żeby lobbować w sprawach naszych interesów gospodarczych. Ale też nasza pozycja generalnie negocjacyjna może być osłabiona.
Jest trudna, tak?
Jest trudna ze względu na pewne napięcia, które istnieją w ostatnich kilkunastu miesiącach czy w niewielu latach między Polską a Unią Europejską, a niestety te napięcia są często inspirowane niezbyt rozsądnymi głosami z części polityków pochodzących w Polsce.
No ale fajnie, gdyby politycy umieli się zająć rzeczami ważnymi i fajnie, że jest czasami ktoś, kto im próbuje o tym przypomnieć. Co nie znaczy, że jeżeli chodzi właśnie o rybaków, to jest to, co kolega przed chwilą powiedział, pewnie gdyby było ich stać i mieli te paszowce, też by z nich korzystali. Znaczy ja mam problem w ocenie wszelkich żądań a propos rybaków, bo ja pamiętam kilkanaście lat temu, kiedy całe środowisko tych ekologów, badaczy, nasze instytuty, wszyscy mówili, że będzie problem z dorszami, to wtedy mieli pretensje, że Unia im nakazuje, jakieś limity dyktuje. Wtedy był taki duży program, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, pewnie większość nie pamięta, jak nie śledzi tej branży złomowania tych kutrów, też dostawali pieniądze z Unii, mieli się przebranżowić, różne były gdzieś tam pomysły. Pamiętam działania nieżyjącego już profesora Skóry, który dość mocno walczył o morświny, o to, żeby nie takie sieci stosować, tylko inne metody. Cała dyskusja o tym, o tej gospodarce połowowej, która często jest rabunkowa, toczy się od 100 lat właściwie, o ile nie 10.
No ale też dyskusja o konkurencji między innymi z duńskimi rybakami
też
tak naprawdę
się toczy.
Od 2004 roku, czyli naszego wejścia do
Unii.
Zawsze
było to podkreślane, że my nie mamy jak konkurować. Ale pamiętam też, teraz słyszę, że przeławiane są też proty i śledzie, które są karmą dla dorszy i dlatego te dorsze są takie małe i niedożywione. Ale pamiętam też, jak nikt nie chciał łowić śledzi i szprot, w tym polscy rybacy również. To tak czy inaczej, niezależnie od tego, czy któraś z tych grup jest mniej lub bardziej roszczeniowa, świadczy o braku takiej spójnej i takiej proekologicznej. Tutaj ludzie nie lubią ekologów, więc może ten termin się nie spodoba, ale jakimś takim myśleniu perspektywicznym o tym, jak powinien wyglądać ten Bałtyk, bo wydaje mi się, że naukowcy są w stanie stwierdzić, jakie są powody czegoś tam, danego zjawiska. Jak sięgam po źródła i słyszę,
się zgadzają
że od tylu lat nie są w stanie
problemu, tak?
Tak, ustalić, jaki jest powód tego, że w tym Bałtyku zachodzą takie a inne procesy i że są stada lub ich nie ma. Teraz są z kolei pomysły, że pewnie dlatego nie ma jakiegoś planktonu, bo są za czyste rzeki. Usłyszałam z kolei taką wersję, dlaczego ten dorsz jest niedożywiony. No są to trudne sprawy. Jakby postawa rybaków, ja rozumiem ich frustrację i roszczenie, ale jakby dla mnie nie jest jasne.
No i tutaj trzeba będzie się przyjrzeć dokładnie, bo rzeczywiście tu się nakłada na siebie polityka Unii Europejskiej, oczekiwania naszych rybaków, o którym też się zarzuca, że czasami jednak łowili niezgodnie z zasadami, no i polityka państwa, więc bardzo skomplikowany temat. Ja serdecznie dziękuję naszym gościom. Przypomnę, w Radiu Gdańsk gościli dzisiaj Piotr Stareńczak, portal morski.pl, Wioletta Kakowska-Mering, trójmiasto.pl, a ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.